mieszkaniu mojego pierwszego i jedynego proboszcza w Radomiu, w parafii Matki Bożej Miłosierdzia, był obraz Haliny Hermanowicz, artystki zmarłej w 1983 roku pod tytułem Roraty. Obraz bardzo piękny, duży, przedstawiający sytuację wielkiego kościółka. Z mroku tego kościółka wyłania się kilkunastoletnia dziewczyna w ludowym stroju, która ze świecą osłanianą dłonią wyłania się z tego mroku i podąża do ołtarza. Okrywana dłonią świeca oświetla jej młodą, rumianą, piękną twarz. A w blasku tej świecy, za jej plecami, w głębi jacyś starsi ludzie, ławki, feretrony. Klimat rzeczywiście roratni, klimat jakże bliski nam, którzy przed świtem gromadzimy się, aby oddać cześć Matce Bożej. Zauważmy, że w tym obrazie blask świecy wskazuje drogę tej młodej osobie, ale zarazem podkreśla piękno jej twarzy. Trudno tego obrazu nie skojarzyć ze świecą roratnią, która jest symbolem Maryi, nie bez racji nazywanej gwiazdą zaranną, tą, która wskazuje kierunek wędrowcom pośród ciemnej nocy. Maryja zawsze wskazuje drogę do swego Syna, do Jezusa. Maryja nigdy nie skupia na sobie uwagi, a jeżeli skupia, to po to, aby ją skierować ku swemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem, który jest sensem i celem naszego życia. W ikonografii wschodniej o Maryi mówi się, że jest chodygetria, ikony przedstawiające Maryję z dzieciątkiem na ręku, z tym dyskretnym gestem pokazującym na niego, nazywane są chodygetria, co z języka greckiego oznacza tę, która pokazuje drogę. Maryja pokazuje drogę, tak jak na jasnogórskim obrazie. Siostry i bracia, przywołuję ten obraz dlatego, że nasze życie, jak mówiliśmy, jest adwentem. Jest oczekiwaniem na przyjście Pana i my jesteśmy w drodze do celu, jakim jest spotkanie z Jezusem. Jesteśmy w drodze do wieczności z Bogiem, w drodze do nieba. A Maryja, tak jak adwentowa świeca, rozświetla mroki naszego adwentu. Jest światłem w naszym życiu. Jest nie tylko wzorem do naśladowania, ale naszą przewodniczką do nieba. Ona towarzyszy nam cały czas. Szczególnie towarzyszy nam w chwili śmierci. Modlimy się przecież wiele razy w ciągu dnia. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Maryja jest nam towarzyszką naszej drogi do nieba. Czasem ta ludzka droga jest bardzo skomplikowana, ta droga życia. Czasem staje się bezdrożem, wiedzie na manowce. Takie bywa życie człowieka. Ale nie taki jest Boży plan. Nie tego Pan chce, aby człowiek ginął w ciemnościach na manowce. Bo przecież naszą ojczyzną jest niebo. Tam mamy przygotowane dla siebie mieszkanie. Po to Bóg stał się człowiekiem, abyśmy my stali się dziećmi Bożymi. Abyśmy razem z Ojcem w niebie mieszkali przez całą wieczność w szczęściu i pełni życia. Tą bramą do pełni życia w niebie z Przenajświętszą Trójcą, z Maryją naszą przewodniczką, ze jej sens, choć nam może się wydawać, że śmierć jest bezsensowna. I godni pożałowania są ci, którzy nie potrafią albo nie chcą dostrzec głębokiego sensu śmierci, która nie jest tylko końcem, ale jest początkiem nowego życia, pełni życia, jest bramą życia. Ci, którzy tego nie chcą zrozumieć albo nie potrafią, skazują się na pustkę, na wieczną rozpacz, na potępienie. Trzeba zatem pamiętać na własną śmierć, która jako ostatni akord tego życia nadaje mu sens. Tak jak w symfonii ostatnie akordy zamykające tę symfonię, to piękno muzyki, nadają jej sens. Nierzadko stanowią klamrę spinającą pierwsze akordy z tymi ostatnimi. Śmierć nadaje sens naszemu życiu. Katechizm Kościoła Katolickiego dużo uwagi poświęca tej kwestii i stwierdza między innymi, że tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci. Nie na darmo ludowe powiedzenie mówi: jakie życie, taka śmierć. Jest taki utwór Romana Brandstettera, Żyda, który przyjął katolicyzm i urodził się w Tarnowie, resztę życia spędził w Poznaniu, poeta, dramaturg. I w jednym z takich dramatów pod tytułem Dzień Gniewu poeta pisze: jesteśmy nadzy i bezimienni. Dopiero śmierć nada naszemu życiu właściwe imię. Wtedy będą nadane nowe i święte imiona wszystkim pojęciom i wartościom. I tymi imionami będą wzywane wszystkie popioły w dzień gniewu, w dzień owocobrania. Śmierć nada naszemu życiu nowe i właściwe imię. Dlatego śmierć jest tak ważną sprawą w naszym życiu. Nie wolno przejść obok niej obojętnie, lekceważyć, wypierać ze swej świadomości, bo można stracić sens swojego życia. Nie ceni życia, kto nie myśli o śmierci. I nie chodzi tu o jakąś obsesję myślenia o śmierci, ale chodzi o to, aby nie lekceważyć tego momentu, który zamyka pewien etap naszej egzystencji i otwiera nowy wymiar egzystencji, która już nie będzie miała swego końca, będzie pełnią. A śmierć jest nieuchronna, to konsekwencja naszego narodzenia. Żyjemy i umieramy i nikt nie wyłamie się spod tej reguły. Kto się narodził, musi umrzeć. Dlatego dobrze jest, jak wspominałem, od czasu do czasu przynajmniej z całym realizmem pomyśleć o swojej śmierci, wyobrazić sobie swoją śmierć. Nie tylko splendor, pogrzebu, to, ilu będzie, jak będę wyglądać w trumnie, ilu księży stanie przy ołtarzu, ile ludzi będzie płakać i jak dużo będzie kwiatów i świec. To nieważne. Najważniejsze jest to, z czym, jaki stanę przed obliczem Boga. My wszyscy doznajemy zakłopotania w obliczu śmierci. Zwykle nie wiemy, jak się zachować. I kiedy dociera do nas wiadomość o czyjejś śmierci, zawsze doznajemy zamieszania, pewnego dziwnego stanu, bezradności. Często sprzeczność uczuć, bezradność wobec niemożności porozumienia się ze zmarłym, który już odszedł. Zostało tyle spraw niezałatwionych, tyle słów niedopowiedzianych. Zostaje pustka, stają nowe życiowe wyzwania, ponieważ ktoś odszedł, zostały jego obowiązki, jego sprawy. mnóstwo różnych nowych sytuacji, chociażby organizacja pogrzebu i organizacja życia niejako od nowa. Jesteśmy często bezradni wobec tej sytuacji. A jeszcze do tego czasem dochodzą dziwne, różne zwyczaje, zabobony związane ze śmiercią kogoś bliskiego, jak na przykład zatrzymywanie zegara, zasłanianie lustra, czy stukanie trumną w próg, kiedy się wynosi ją do kościoła. Są dziwne, różne zabobony, nie wiadomo właściwie czemu służące. To wszystko sprawia, że czujemy się bezradni wobec śmierci, bezsilni. Zaczynamy uczyć się pokory. Zaczynamy myśleć poważnie o naszym życiu. Szkoda tylko, że przy okazji śmierci naszych bliskich, przy okazji pogrzebu. Zobaczmy, jak śmierć odarto z misterium. Komercjalizacja śmierci to zjawisko bardzo powszechne w naszych czasach. Zauważmy, że najbardziej kasowe filmy, gdzie krew leje się strumieniami, to te właśnie, gdzie jest dużo śmierci. I mamy pewien paradoks. Nierzadko spotykamy się z sytuacją, że pedagodzy, chciałby się powiedzieć pseudopedagodzy, sprzeciwiają się udziałowi dzieci w pogrzebie ich własnych rodziców czy bliskich osób. Bo to jest traumatyczne, bo dziecko będzie to przeżywać, bo to będzie dla niego szok. Trzeba chronić dzieci przed śmiercią. Ale dlaczego nie chroni się dziecka przed bawieniem się śmiercią? Najbardziej popularne gry komputerowe to te, gdzie jest zabijanie. Dzieci oglądają filmy, gdzie to zabijanie jest i nikt nie mówi wtedy, że to jest trauma dla dziecka. Bawimy się śmiercią. Odzieramy ją z tajemnicy, z misterium. Kochani, dehumanizacja śmierci jest dehumanizacją życia. Nie dziwmy się, że potem wzrasta przestępczość, że dzieci są gotowe do zabijania, że zabijają, bo traktują zabijanie, śmierć jako fajną zabawę. Nie wolno więc bawić się śmiercią. Nie pozwólmy odrzeć śmierci z jej tajemnicy, bo jest to tajemnica życia i to życia wiecznego. Boimy się śmierci, to prawda. Boi się śmierci cała nasza natura. Ale jak mówi się, śmierć nie boli. Boli raczej umieranie, to odchodzenie. Bo śmierć w istocie jest wejściem w wyciągnięte ramiona Ojca, w które wprowadza Chrystus w otoczeniu Matki Najświętszej, aniołów i świętych. Ktoś powie, to brzmi jak pobożna bajka. A tymczasem to jest przedmiot naszej wiary. Wiara nas uczy, że śmierć jest początkiem nowego życia. Życia w Chrystusie. To nie jest bajka, ale to jest rzeczywistość potwierdzona świadectwem wielu świętych, dusz czyśćcowych, a nade wszystko autorytetem Kościoła. Aby więc zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Nim. Trzeba opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana, jak pisze święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska nabiera pozytywnego sensu. Nie tylko jest dramatem, ale jest nadzieją. Święty Paweł pisze, dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. I dalej w liście do Tymoteusza apostoł pisze, nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Śmierć ma wymiar pozytywny. I chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi ją jako przyjście do Niego, jako wejście do nowego życia. W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Dlatego chrześcijanin może przeżywać wobec śmierci nawet pragnienie podobne do tego pragnienia, o jakim pisze święty Paweł, że pragnę odejść, aby być z Chrystusem. Można przemienić więc własną śmierć w akt posłuszeństwa i miłości wobec Ojca na wzór Chrystusa. Tego się trzeba po prostu nauczyć. W ten sposób trzeba się przygotować na przyjście Pana. Siostry i bracia, Kościół zachęca nas właśnie do takiego przygotowania się na przyjście Pana. Do przygotowania się poprzez całe nasze życie, poprzez cały nasz życiowy adwent. Kościół zachęca nas, abyśmy byli przygotowani na godzinę śmierci. Na przykład w suplikacjach, w tej modlitwie błagalnej śpiewamy: od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci. Prosimy, aby Bóg dał nam łaskę przygotowania na śmierć, która przyjdzie. To nie znaczy, że prosimy o długie umieranie, od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Bo chcemy być przygotowani na ten najważniejszy moment naszego życia. Dlatego Kościół zachęca nas, abyśmy się modlili o dobrą śmierć dla samych siebie. Na przykład litanią do świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, litanią do wszystkich świętych, do Matki Bożej, do której, jak wspomniałem, mówimy: módl się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci. I tak dalej. W średniowieczu pisano takie traktaty pod nazwą Ars Moriendi, sztuka umierania. I daremnie byśmy w tych traktatach szukali opisu, jak mamy się kłaść do trumny, jak mamy w trumnie wyglądać, jak mamy mieć złożone ręce i czy w rękach ma być różaniec czy obrazek. Nic z tych rzeczy. W tych traktatach Ars Moriendi jest przede wszystkim jasno pokazane, jak żyć, aby dobrze umrzeć. A więc Ars Moriendi tak naprawdę to Ars Vivendi. Sztuka umierania jest sztuką życia. My nie mamy doświadczenia śmierci własnej. My tylko widzimy, jak to się dzieje z innymi. Staramy się raczej nie myśleć o własnej śmierci. Niemniej jednak jest bardzo interesujące doświadczenie wielu osób, które przeżyły tak zwaną śmierć kliniczną. Ściśle biorąc, nie jest to jeszcze śmierć, bo ludzie wracają do życia. Ale słyszałem od wielu osób, które przeszły taki stan krytyczny, tak zwanej śmierci klinicznej, bardzo podobne świadectwa, że w pierwszej chwili jest to bardzo nieprzyjemne uczucie, jakby zasysania w jakąś ciasną jakby rurę, jakiś tunel, na końcu którego gdzieś tam się pojawia jakieś światło i potem właśnie to światło, które daje poczucie bezpieczeństwa, poczucie bliskości. I co więcej, wiele tych osób mówi, że w jednej chwili mieli ogląd całego swojego życia. Wyświetliło się im życie jak na filmie, ale w ułamku sekundy z każdym detalem. Nagle w jednej chwili zrozumieli, czy ich życie było dobre, czy było złe. Może w ten sposób dokonywał się właśnie sąd szczegółowy nad człowiekiem, sąd w jego sumieniu. Tego nie wiemy. W każdym razie też osoby, które doświadczyły śmierci klinicznej, mówią o odczuciu bliskości zmarłych. Także zmarłych przodków, których oni nie znali, ale co do których są pewni, że to są moi bliscy, którzy mnie kochają, którzy chcą mnie do siebie przygarnąć. I jest właśnie ktoś, kto jest uosobieniem miłości. Jeszcze niewidoczny, jeszcze nie pokazujący swej twarzy, ale dający odczuć swoją obecność. To zapewne Chrystus. I ci ludzie mówią, że po przeżyciu śmierci klinicznej nie boją się umierać. Wprost chcieliby umrzeć, bo są pewni tego, że po tej drugiej stronie jest szczęście, że jest piękno, że jest dobro, że jest bezpieczeństwo, że jest radość. Cokolwiek by o tym powiedzieć, jakkolwiek traktować śmierć kliniczną jako na przykład tylko funkcję psychiczną, funkcję naszej psychiki, to trzeba stwierdzić, że śmierć ma wymiar pozytywny. Ludzie są od zawsze ciekawi śmierci, zwłaszcza ciekawi losu zmarłych. Co tam się z nimi dzieje, jak oni tam żyją. Często próbujemy sobie wyobrazić los naszych zmarłych, trochę podobny do naszego życia. A to wszystko jest zupełnie inaczej. Ktoś zapyta jak? Nie wiemy. To jest tajemnica, wobec której musimy okazać pokorę. Ale właśnie ta niewiadoma skłania wiele osób do poszukiwania jakiegoś kontaktu, choćby jednorazowego, ze zmarłymi. Z tego rodzą się bardzo niebezpieczne, zakazane stanowczo przez Kościół praktyki spirytystyczne, wywoływania zmarłych. Absolutnie tego nie wolno czynić. Dlatego, że to Bóg jest Panem życia i śmierci. To On decyduje, kto może w jakiejś postaci powrócić na ziemię i przekazać nam jakąś ważną wiadomość. To nie człowiek decyduje. To nie człowiek wywoła zmarłego z otchłani. Jeżeli zdarzają się takie dziwne zjawiska, że pojawiają się uosobienia zmarłych wskutek jakichś praktyk spirytystycznych, to zawsze jest to oszustwo. Zawsze jest to działanie demona. Bawimy się czymś, co jest bardzo niebezpieczne, śmiertelnie niebezpieczne. Nie wolno podejmować takich praktyk. Diabeł chętnie się podszywa pod takie działania, ale konsekwencje seansów spirytystycznych są tragiczne. O tym się nie mówi z różnych względów, ale osoby bawiące się w spirytyzm zwykle lądują w szpitalach psychiatrycznych, nie mówiąc o tym, że stają się ofiarami różnego rodzaju zniewoleń, a nawet szatańskich opętań. Ale to nie znaczy, że mamy bać się cmentarzy, wprost przeciwnie. Cmentarz to najwspanialsze miejsce modlitwy, to duchowa biesiada z naszymi bliskimi. I dobrze jest, to bardzo cieszy, że w Polsce obserwujemy coraz więcej ludzi na cmentarzach, nie tylko przy okazji Wszystkich Świętych, ale w ciągu roku. W moich rodzinnych stronach, to niewielka miejscowość, pamiętam, że latem mieszkaliśmy blisko cmentarza, często tam bywałem, nikogo się nie spotkało na cmentarzu. Może jakiegoś zabłąkanego psa czy kota. A teraz, kiedy przejeżdżam, zawsze, ilekroć jestem, czasem w ciągu dnia, w zwykły dzień, zawsze kogoś spotykam na cmentarzu. Zawsze płoną świece, zawsze pojawiają się świeże kwiaty. To bardzo piękny zwyczaj, że przy okazji Bożego Narodzenia, nierzadko właśnie po Wigilii, rodzina idzie na cmentarz. W Wielkanoc, we wniebowstąpienie, we wniebowzięcie Matki Bożej idziemy na cmentarz. W niedzielę po mszy idziemy na cmentarz. Nowożeńcy po ślubie jadą na cmentarz na groby swoich bliskich. To wyraz głębokiej wiary i doświadczenie pełni Kościoła. Kościół to wspólnota wierzących. Wspólnota nas, którzy pielgrzymujemy przez życie. Z tymi, którzy już odeszli do wieczności, którzy w czyśćcu oczekują zbawienia, i wspólnota z tymi, którzy już oglądają chwałę Chrystusa. Więc nie trzeba się bać zmarłych. Zmarłych trzeba kochać. Ze zmarłymi trzeba obcować. Oni są naszymi przyjaciółmi. Jeżeli kochali nas za życia i myśmy ich kochali za życia, to tym bardziej oni nas kochają, a my powinniśmy im okazywać naszą wdzięczność. Nie wiemy, jaki jest do końca los zmarłych. To jest tajemnica. Kościół uczy o czyśćcu. Ale nie należy czyśćca rozumieć jak swoistego piekła, choć czasem takie wyobrażenia się pojawiają, bo mówi się o ogniu czyśćcowym, o cierpieniu. Czyściec to nie tyle miejsce, co przede wszystkim stan, stan przeznaczenia dla nieba, do którego, żeby wejść, trzeba przejść konieczne oczyszczenie, czyli wydoskonalenie w miłości, wydoskonalenie w miłowaniu, bo niebo, jak o tym jeszcze będziemy mówić, to zanurzenie w miłość Boga. Do tej miłości trzeba dojrzeć. Zmarli tęsknią za Bogiem i tęsknią za nami. Oni są pewni swego zbawienia. Właśnie czyściec jest czasem, jest takim stanem przejściowym, stanem przygotowania do nieba. To nie jest tak, że z czyśćca nie wiadomo, co będzie. Wiadomo, na pewno wiadomo, ci, którzy są w czyśćcu, są zbawieni, ale nie wydoskonaleni. Oni tęsknią za Bogiem, bo wiedzą, co ich czeka, i tęsknią za nami, bo wiedząc, jakie jest szczęście wieczne, chcieliby, abyśmy i my w nim uczestniczyli. A wiemy z własnego życiowego doświadczenia, że tęsknota może boleć, i to czasem bardzo boleć. Więc być może istotą cierpień czyśćcowych jest owa tęsknota, ten ogień czyśćcowy. Możemy pomóc im w tym cierpieniu, w tej tęsknocie, właśnie kochając ich, pamiętając o nich, błagając o Boże miłosierdzie dla nich. Ale kochani, nie zapominajmy jeszcze jednej rzeczy, że zmarli, którzy są w czyśćcu, oni już uczestniczą w życiu Bożym i zapewne mają jakiś udział we wszechwiedzy Boga. Zapewne mają możliwość oglądania, jak my żyjemy, jak bardzo oni muszą cierpieć, kiedy widzą, że nasza droga życia niestety nie podąża ku zbawieniu. Jak bardzo muszą cierpieć. Czy możemy być tak bezlitośni, zadając cierpienie naszym bliskim, zmarłym w czyśćcu, marnując własne szanse? Największą pociechą dusz czyśćcowych jest nasze nawrócenie, nasze dobre życie, o którym oni wiedzą, na które patrzą, może tam z góry, jak mówimy. Więc nie tylko my się powinniśmy modlić za zmarłych, ale żyć tak, abyśmy mogli razem z nimi uczestniczyć w chwale nieba. Modlitwa za zmarłych to jedno z największych, najwspanialszych dzieł miłosierdzia, uczynków miłosierdzia. Święty ojciec Stanisław Babczyński, zmarły w 1701 roku, założyciel Księży Marianów, pierwszego męskiego polskiego zgromadzenia zakonnego, był człowiekiem szczególnie rozmiłowanym w duszach czyśćcowych. W jego czasach było wiele osób umierających bez przygotowania. Dlatego on szczególnie błagał, prosił wszystkich, aby pamiętać o duszach czyśćcowych. I w takim dziele pod tytułem Mistyczna Świątynia Boga pisał, przytoczę jego słowa: najwyższym przejawem miłości jest wstawianie się do Boga o uwolnienie dusz znajdujących się w płomieniach czyśćcowych albo wspieranie ich pobożnymi jałmużnami lub niesienie im pomocy różnymi innymi sposobami. Po prostu bezbożny i bez serca jest ten, kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć może to czynić. Bardzo mnie dziwi, pisze święty Stanisław Babczyński, dlaczego chrześcijanin nie odczuwa głęboko ich błagalnej prośby, gdy wołają tymi słowami: zmiłujcie się nade mną, zmiłujcie się nade mną, chociaż wy, przyjaciele moi. A co powiedzieć, że będziemy mieli w niebie tylu patronów i pomocników, ilu tam dzięki naszemu staraniu przeprowadzimy z pieca czyśćcowego. Właśnie. Doświadczenie przyjaźni z duszami czyśćcowymi to fantastyczna przygoda. Ja sam wiele razy, ponieważ mieszkam w Lublinie, niedaleko od cmentarza, wiele razy idę na cmentarz i różne trudne sprawy po prostu im powierzam. Można tak żartobliwie powiedzieć, oni mają dużo czasu. Ja nie mam tego czasu. Więc i mówię, słuchajcie, módlcie się w takiej czy innej sprawie. Naprawdę doświadczamy przyjaźni i wsparcia ze strony dusz czyśćcowych. Pozwólmy im kochać siebie. Pozwólmy im uczestniczyć w naszym życiu. Dajmy im szansę doświadczać miłości. To jest pomoc duszom czyśćcowym. I wyobraźmy sobie samych siebie po drugiej stronie życia, kiedy musimy z bólem patrzeć na naszych bliskich, którzy stali się nam, są obojętni na nasz los, nie myślą o nas. Dlatego przygotowując się na to ostateczne spotkanie z Panem, zaskargajmy sobie jak najwięcej przyjaciół, tych, którzy są po tamtej stronie, aby towarzyszyli naszemu przejściu z tego życia, które się kończy, które jest przygotowaniem do pełni życia w niebie, w którym go oni już doświadczają. To jest ta przedziwna wymiana darów, ta przedziwna wspólnota. I dlatego prośmy też Maryję, która jest naszą gwiazdą przewodnią, aby wspierała nas swoją modlitwą teraz i w godzinę naszej śmierci.